Ten temat był w moim sercu już dłuższy czas. Gdy byłem w Rzeszowie, gdy miałem wolne popołudnie, gdy mogłem się modlić i czytać Boże Słowo, Pan wyraźnie mówił do mojego serca, że jest to przesłanie na wielkanocny poranek i że na ten temat mam mówić. Nazwałem to przesłanie Trzy dni niepewności. Trzy dni niepewności. Wyjaśnię, rozwinę podczas mojej usługi, co mam na myśli, co Duch Święty włożył w moje serce w tych trzech słowach. Trzy dni niepewności. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 22 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Przeczytam cztery wiersze, pierwsze i wiersz 14. Czytamy z Biblii Warszawsko-Praskiej, ale będę się odwoływał także do Biblii Warszawskiej, przynajmniej do niektórych wierszy, abyśmy zrozumieli pełnię tego przesłania. I wierzę, że Duch Święty pragnie mówić dziś do naszych serc. Wierzę, że Pan posyła swoje Słowo, a to Słowo uzdrawia nas, a to Słowo daje nam nadzieję, a to Słowo buduje naszą wiarę i to Słowo pomaga nam osiągać to, co Bóg przygotował dla każdego z nas. Czytamy pierwszy werset 22 rozdziału Księgi Genesis, pierwszej Księgi Mojżeszowej, a słowa brzmią tak. Po tych wydarzeniach Bóg poddał Abrahama pewnej próbie. Powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: jestem, Panie. Wtedy rzekł Bóg: weź Twego jedynego i tak bardzo umiłowanego przez Ciebie syna Izaka. Udaj się do krainy Moria i tam na wzgórzu, które Ci wskażę, złóż go w ofierze. Stał więc Abraham bardzo wczesnym rankiem, osiodłał osła, zabrał ze sobą dwóch służebnych chłopców oraz syna Izaka, narąbał drewna do spalenia ofiary i udał się w drogę na miejsce, które Bóg mu miał wskazać. W trzecim dniu, rozglądając się uważnie, zobaczył owo miejsce. W trzecim dniu, rozglądając się uważnie, zobaczył owo miejsce. I wiersz 14. I nadał Abraham temu miejscu nazwę: Jahwe widzi, zgodnie z tym, co się jeszcze dziś powtarza. Jahwe wskazuje, okazuje się na górze. Przeczytam 14 werset z tłumaczenia warszawskiego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy: na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Chciałbym, abyśmy zapamiętali to zdanie, bo będziemy mówić dziś o wzgórze Golgoty, o wzgórzu Golgoty. Będziemy dziś mówić o tej górze śmierci i męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzy dni. Niech to będzie symboliczne określenie dla nas. Chociaż w tekstach, które będziemy czytać, ten czas trzech dni pojawia się wiele razy. Ale dla nas niech to będzie symboliczny okres. Symboliczny okres niepewności, może doświadczenia, może przechodzenia przez ból, cierpienie. Ale chciałbym, aby nasze trzy dni, bez względu na to, jak długo będą trwały, zawsze znalazły ten punkt kulminacyjny, punkt zwycięstwa. Abyśmy zawsze doszli do triumfu, do zwycięstwa, bo w każdym z tych przypadków, o których dziś będziemy mówić, te trzy dni kończyły się zwycięstwem, triumfem. Dlatego, że Bóg jest Bogiem triumfu. Dlatego, że Bóg jest Bogiem prawdziwym. Dlatego, że żyjąc z Bogiem mamy zabezpieczoną przeszłość, teraźniejszość i także naszą przyszłość. To w Jezusie Chrystusie jest pełne nasze spełnienie. Ten świat nie jest domem mym. Życie przemija i szybko ucieka. Sytuacje się zmieniają, okoliczności ulegają zmianie, ale Bóg i Jego Słowo trwa wiecznie. I dziś, gdy będziemy patrzeć na teksty biblijne, będziemy stwierdzać, że Bóg mówi prawdę, że ta księga jest księgą prawdziwą, bo wszystko, co jest tutaj zapisane, realizuje się co do ostatniej litery, bo Bóg jest Bogiem prawdy. Bez względu na to, co dziś mówi świat ateistów, bez względu na to, co dziś mówi świat muzułmański, bez względu na to, co dziś mówią ludzie, jakkolwiek postępują, Słowo Boże jest prawdą. Amen? Słowo Boże jest prawdą. Chciałbym, abyśmy na początek zobaczyli, że Abraham, i nie na darmo przywołujemy dziś Abrahama, Abraham jest ojcem wiary. Tak mówi Boże Słowo. Abraham jest szczególnym dla nas przykładem człowieka. Oczywiście ojca mamy w niebie. Naszym ojcem jest Bóg Wszechmocny. Ale Boże Słowo jakby pokazuje nam obraz ojcowski, między innymi w Abrahamie. Między innymi dla rodzin, dla żon, dla dzieci, swoje ojcostwo Bóg objawia w ojcach, mężach, którzy mają być autorytetem, kapłanami, przykładem w swoich domach. A więc Bóg zawsze swoje ojcostwo pragnie objawiać, pragnie nam, ludziom, je pokazać. I oto Abraham jest ojcem wiary. Mówi o tym list do Rzymian 4:16. Tak jest zapisane w Bożym Słowie. Tak więc dziedzictwo pochodzi z wiary, aby było dziełem łaski i aby obietnica zachowała swoją moc wobec całego potomstwa. Nie tylko wobec tego, które opiera się na prawie, lecz także i wobec tego, które ma wiarę Abrahama. On to przecież jest ojcem nas wszystkich. On to przecież jest ojcem nas wszystkich. Oto Abraham jest dla nas przykładem ojca wiary. Jest dla nas pewnego rodzaju wzorem. Abraham, dalej, o nim mówi Boże Słowo, stał się naszym ojcem w sensie potomstwa, jakim jesteśmy. A więc my jesteśmy potomstwem Abrahamowym. Tak mówi Boże Słowo, list do Galacjan, 6 i 7 werset rozdziału 3. Tak, iż Abraham uwierzył Bogu i dlatego został uznany za sprawiedliwego. Więc musicie więc wiedzieć, że potomkami Abrahama są ci, którzy mają wiarę. Amen. Potomkami Abrahama są ci, którzy mają wiarę. A więc dzisiaj my jesteśmy w pewnym sensie potomkami Abrahama. Co jeszcze o Abrahamie mogę dziś powiedzieć? Abraham w swoim postępowaniu, w swoim zachowaniu posłuszeństwa Bogu jest takim proroczym wskazaniem, po pierwsze, na Golgotę. A więc czytając ten fragment o Abrahamie, mamy prorocze przesłanie, które wskazuje na Golgotę. Czytamy o tym w wierszu 6, 22 rozdziału. Wziął Abraham drwa przygotowane do spalenia ofiary, włożył je na swego syna Izaka i ruszył z nim w drogę, mając w ręku zapaloną głownię i nóż. Oto włożył on drwa na plecy, na barki swojego syna Izaka. Czy mówi wam coś ten obraz? Oto włożono krzyż Golgoty, drewniany krzyż, na barki Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który udał się na wzgórze Golgoty, który szedł złożyć ofiarę za nasze grzechy. Co jeszcze? Abraham wskazuje na zmartwychwstanie. Oto w proroczym przesłaniu o Abrahamie odnajdujemy myśl, która mówi o zmartwychwstaniu. Bardzo ciekawy jest werset 5, 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wtedy powiedział do chłopców służebnych: zostańcie przy ośle, ja pójdę z moim synem dalej, żeby się pomodlić, potem wrócimy do was. Potem wrócimy do was. Przecież Abraham miał przesłanie o złożeniu na ofierze swojego syna. Ale gdy wyrusza ze swoim synem na górę Moria, zostawia służbę na dole i mówi im, daje im obietnicę, wrócimy tutaj do was. Przyjdziemy do was z powrotem. Przyjdziemy żywi, nie przyniosą nas, ale wrócimy do was. Halleluja. Gdy Pan Jezus szedł na krzyż Golgoty, nie był zrozumiany przez swoich uczniów, dlatego że gdy im mówił, że po 3 dniach zmartwychwstanie, nie mogli sobie tego wyobrazić. Nie mogli tego w jakiś sposób zrozumieć. Ale Pan Jezus mówił o powrocie jako żywy Zbawiciel, który wróci do nich i zastał ich zaryglowanych w izbie na górze, jak pamiętacie, kiedy bali się, kiedy się skryli, kiedy przerażeni tym, co się wydarzyło, odizolowali się od ludzi. Pan Jezus stanął między nimi, powrócił do nich, a więc Abraham wskazuje na zmartwychwstanie. I co jeszcze Abraham wskazuje? Abraham wskazuje na niebiańskie miasto, Nowe Jeruzalem. To także widzimy w życiu Abrahama. Możemy o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział od 8 do 10 wiersza. Wiarą powodowany Abraham usłuchał wezwania Bożego i wyruszył do ziemi, którą według obietnicy Boga miał wziąć jako dziedzictwo. Wyruszył w drogę, choć nie wiedział, dokąd idzie. Słuchając głosu wiary, przybył do ziemi obiecanej jako cudzoziemiec i mieszkał pod namiotami, podobnie jak Izak i Jakub, którzy otrzymali taką samą obietnicę od Boga. Oczekiwał bowiem na osiedlenie się w mieście o niewzruszonych fundamentach, w mieście, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. I my oczekujemy nowego Jeruzalem. Amen. Oczekujemy nowego miasta. Zmierzamy do nowej ziemi, do nieba, które jest naszym przeznaczeniem. A budowniczym i twórcą tego miejsca jest sam Bóg. Pan Jezus powiedział: na krótko odchodzę od was i powrócę do was ponownie. Idę przygotować wam mieszkanie. A kiedy przyjdę na ziemię, zabieram was do siebie. Halleluja. Wiecie, tak myślę o tym, to dochodzę do takiego stwierdzenia. No, znamy najpiękniejszą prawdę, że Bóg otworzył nasz umysł, Duch Święty otworzył nasze serca i mogliśmy to zrozumieć, że nie jesteśmy tylko chodzącym mięsem po ziemi, że nie mamy życia tylko na ten czas krótki tutaj ziemskiego pielgrzymowania, ale mamy żywot wieczny. Że Bóg buduje dla nas miejsce, do którego zmierzamy. I cieszę się, że my, ludzie wierzący, którzy oddaliśmy życie Panu Jezusowi Chrystusowi, możemy żyć nadzieją, że nawet gdy przyjdzie nam umrzeć, to nie umieramy na wieki. Jesteśmy żywi na wieki. Nie jesteśmy tylko jakimś prochem, który się rozpływa w powietrzu. Ale Bóg przygotowuje dla nas dom, do którego zmierzamy. Już Abraham o tym mówił. Już Abrahamowi Bóg tę prawdę obiecał i ją objawił. I dzisiaj także nadzieją naszą jest życie wieczne. To tak na wstępie kilka wskazówek, kilka takich obrazów proroczych, które wyszukałem z życia Abrahama. Oczywiście jest tam jeszcze góra. Góra Moria, która przypomina wzgórze Golgoty. Jest tam jeszcze to wspinanie się w górę, aby tam złożyć ofiarę. I kiedy myślę o tych trzech dniach, bo te trzy dni także mają znaczenie, gdyż po trzech dniach Pan Jezus zmartwychwstał, to widzę te trzy dni jako czas, jako okres niesamowitej próby i wielkiego doświadczenia. Był to czas takiego, mam na myśli, przeżywania wewnętrznego w życiu Abrahama tego, co się wydarzy. Bo nie mogę sobie inaczej tego wyobrazić. Kiedy Abraham został poddany próbie, czytamy. Po tych wydarzeniach Abraham został poddany próbie. Po jakich wydarzeniach? Po tym wszystkim, co przeżył z Bogiem. Po tym wszystkim, jak Bóg go prowadził. Po tym wszystkim, jak Bóg spełnił obietnicę, którą jemu dał. I urodził mu się syn Izak. Po tym wszystkim, jak Bóg manifestował się potężnie w życiu Abrahama i jego żony Sary. Po tych wszystkich przeżyciach, które mieli, opuszczając Ur Chaldejskie, idąc do ziemi, którą Bóg im wskazał. Po tych wszystkich doświadczeniach, oto poddaje Bóg Abrahama pewnej próbie. Abraham przechodzi przez próbę. I myślę, że te trzy dni w życiu Abrahama to nie były dni przyjemne. To nie były chwile takiego odpoczywania w Bogu. Wyobrażam sobie, że Abraham miał wielkie zamieszanie w swoim sercu. Że miał wielkie zamieszanie w swoich myślach. Że nie wiedział, co się stanie. Może zadawał sobie pytania, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Bóg dał obietnicę, a teraz każe mi złożyć mojego syna w ofierze? Tego, który miał stać się. Miał stać się przecież z tym, z którego wyjdzie całe potomstwo na obliczu ziemi, potomstwo Bożego ludu. Dlaczego? Był tylko człowiekiem. Abraham był tylko człowiekiem. Także miał swoje uczucia, swoje emocje. Także czuł ból, był w rozterce, przechodził przez cierpienie. Był to czas próby dla Abrahama. I chciałbym, abyśmy, ludzie wierzący, gdy przychodzą trudne chwile do naszego życia, gdy mamy nasze trudne dni, kiedy przeżywamy doświadczenie, kiedy może mamy zamieszanie w naszych myślach, dlaczego, Boże, tak się dzieje, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego muszę przez to przechodzić, abyśmy pamiętali, że posłuszeństwo Abrahama jest dla nas przykładem. Abyśmy pamiętali, że Bóg poddaje i nas próbie. Abyśmy pamiętali, że Bóg pragnie także przetestować nasze życie duchowe. Abyśmy, trzymając się wiary, na końcu naszych trzech dni oglądali Jego zwycięstwo. Czytamy pierwszy liście Piotra, pierwszy rozdział od 6 do 7 wersetu. Z czego powinniście się już radować? No z czego? Z przyjemności. Z dobrego obiadu, który zjemy dzisiaj. Powinniśmy się radować z doświadczeń, z prób, przez które przechodzimy. Tak pisał Piotr do Kościoła w swoim pierwszym rozdziale. Mimo, że wypadnie wam doznać jeszcze niejednego smutku z powodu rozmaitych utrapień, jakie na was czekają. My mamy nasze dni doświadczenia i próby. Mamy nasze dni cierpienia, przechodzenia przez doliny. Mamy nasze dni bólu, rozterki. Czasami czujemy się niepewnie, nie wiemy, jak to się skończy, ale musimy ufać Bogu, jak ufał nasz ojciec wiary, Abraham. Amen? Musimy ufać Bogu. Zresztą wskutek owych utrapień wiara wasza będzie wypróbowana i stanie się cenniejsza od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. W ten sposób, gdy przyjdzie Jezus Chrystus, zasłużycie sobie na chwałę, uwielbienie i cześć. Dlaczego możemy mieć taką pewność? Na czym to mamy oprzeć? Jaką mamy obietnicę? Otóż obietnica jest jedna. Bóg ofiarował dla nas baranka, który zamiast nas został złożony w ofierze. Bóg ofiarował Jezusa Chrystusa na śmierć dla nas. I dzisiaj, gdy przechodzimy przez nasze trudne dni, przechodzimy przez okres próby i doświadczenia, cała nasza uwaga powinna być skupiona na tym, czego dokonał Jezus dla naszego zwycięstwa. Na tym, co stało się na górze Golgoty, gdzie baranek Boży został złożony w ofierze. Kiedy Abraham, posłuszny Bogu, nie wiadomo, co przeżywał w swoim sercu, nie wiadomo, co działo się w jego myślach, ale był posłuszny Bogu, bo on wiedział, komu zaufał, podniósł swoją rękę na chłopca. Czytamy 12 werset 22 rozdziału. 12 werset. Usłyszał głos: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy w tym najbardziej krytycznym momencie, myślę, że to była chwila największego bólu i cierpienia dla Abrahama, w tym najbardziej ciężkim momencie, ciężkiej chwili swojego życia, Abraham podniósł oczy i ujrzał za sobą baranka, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy baranka, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy: na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. W Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy te słowa trochę inaczej przetłumaczone: Pan widzi. Jahwe widzi. ukazuje się na tej górze. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli przesłanie krzyża i Golgoty. Chciałbym, abyśmy naprawdę zanurzyli w krzyżu i w Golgocie naszą wiarę. W dziele krzyża. W tym, co dokonało się na tej górze, gdzie Pan złożył w ofierze baranka, abyśmy znaleźli wyjście z naszego dramatu, z naszych doświadczeń, abyśmy znaleźli wyjście z naszego trudnego czasu. Abraham mógł powiedzieć tak: wiem, skąd przychodzę. Wiem, co było w moim życiu. Wiem, co Bóg czynił w moim życiu. Wiem, jak zostawiłem Ur Chaldejskie i poszedłem za Bożym głosem. Podjąłem decyzję, aby służyć Bogu. Wiem, skąd przychodzę i wiem, dokąd zmierzam. Bo wiedział, dokąd zmierza. Do ziemi obiecanej, którą dał mu Bóg. Ale nie rozumie, co dzieje się teraz. Co ma miejsce w tej chwili. Wiem, skąd przyszedłem i wiem, dokąd idę, ale co dzieje się teraz? Serce może krzyczało: Panie, dlaczego? Dlaczego? Był to krytyczny moment jego życia. Miał miejsce dramat. Ale Pan zaopatrzył. Bóg się zatroszczył. Takiemu Bogu służymy. Taki Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w tym momencie, kiedy było tak ciężko, kiedy było tak źle, Abraham podnosi swoje oczy i widzi, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Widzi, że jest baranek, który będzie złożony w ofierze. I tam Abraham doznaje uwolnienia. Tam spada z jego życia obciążenie, ciężar, którym był przybity. A my czytamy w Ewangelii Jana 1:29. A nazajutrz zobaczył Jan nadchodzącego ku niemu Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto baranek Boży. I dzisiaj może nie jesteśmy pod górą Moria, ale jesteśmy pod wzgórzem Golgoty. I dzisiaj tam, na wzgórzu Golgoty, jest dla nas zaopatrzenie. Dzisiaj z krzyża spływa Boża pomoc. Dzisiaj z Golgoty spływa na nasze życie uzdrowienie, zwycięstwo, zbawienie, przebaczenie grzechów, odkupienie, pełnia Bożej chwały. Spływa z Golgockiego krzyża. Czasami są sytuacje, których nie rozumiemy. I tak sobie pomyślałem. Posłuchajcie. Kiedy są sytuacje, których nie rozumiemy, wtedy trzeba zostawić naprawdę dużo miejsca w naszym mózgu. Naprawdę dużo miejsca w naszym mózgu na to przesłanie, że baranek przyszedł, aby zmienić moje 3 dni koszmaru. Aby zmienić moją sytuację. Że Pan Jezus przyszedł, aby dać mi uwolnienie, aby mnie uzdrowić, aby dać mi zwycięstwo. Jeśli wszystko chcę zrozumieć przed zaufaniem Bogu i uchwyceniem się wiarą, to traci sens sama wiara. Jeśli próbuję wszystko zrozumieć i skalkulować, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to ma miejsce, i kiedy próbuję znaleźć sobie wytłumaczenie i odpowiedź, już staję na pozycji przegranej, bo mam usprawiedliwienie na to, co się dzieje. Brakuje miejsca na to przesłanie, że Baranek Boży przyszedł, aby mnie uwolnić i uzdrowić. Że Baranek Boży przyszedł, aby dać mi zwycięstwo i życie błogosławione. Wtedy sama wiara traci już sens. Kiedy wszystko zrozumiałem i skalkulowałem, Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie ma. Abraham, nim zobaczył baranka, powierzył sprawy Bogu. Powiedział do tych, którzy z nim szli: wrócimy tu do was, jak się pomodlimy. Wrócimy i przyjdziemy tu z powrotem. Nie będzie tak, że wrócę sam. Mimo że mam w ofierze złożyć mojego syna, ja nie wiem, jak Bóg to zrobi, ale wiem, że tu wrócimy razem. I to się stało. Wrócili razem. Oto Pan dał baranka na ofiarę. Abraham podniósł swoje oczy i widzi baranka. Muszę widzieć go w moich dniach niepewności. Moje 3 dni niepewności. Muszę widzieć baranka. Muszę widzieć, że Pan się troszczy, że Bóg zaopatruje. Muszę podnosić moje oczy do Pana i trzymać się Go mocno wiarą i wierzyć, że On zmieni to, co ma miejsce, co się dzieje w moim życiu. Tak naprawdę Jezus jest jedynym naszym zaopatrzeniem. Jeśli Bóg nie pomoże nam, to nikt nam nie pomoże. Ludzie mogą nam ulżyć. Są sytuacje podobne może do tej, ciężkie, dramatyczne, gdzie ludzkie możliwości są tak bardzo ograniczone i się kończą. Wtedy potrzebujemy zaopatrzenia z góry Bożej. Wtedy potrzebujemy Bożego Syna. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który przyjdzie i dokona tego, co jest po ludzku niemożliwe. Amen. Co jest po ludzku niemożliwe. Pan Jezus modlił się wiele razy. Czytamy w Bożym Słowie. Pan Jezus modlił się o lud, któremu służył. Pan Jezus udawał się na góry modlitwy. Modlił się w nocy do rana i szedł rano, aby służyć. Ale były momenty i były chwile i miejsca, w których nie mógł uczynić żadnego cudu. Nie mógł uczynić cudu, tak mówi Boże Słowo. Choć Pan Jezus modlił się o lud, choć Pan Jezus wołał za ludem, któremu służył, to przyszedł do swojego miejsca, do Nazaretu. I Biblia mówi, że nie mógł tam uczynić żadnego cudu, bo nie ufali Jemu, nie wierzyli w Niego, nie widzieli Go jako jedynego baranka, który przyszedł zmienić ich życie. On jest jedynym. Tu też podobieństwo, jeśli chodzi o Abrahama. Rzekł Bóg: weź Twego jedynego i tak bardzo umiłowanego przez siebie syna Izaka. Tutaj hebrajskie słowo, które jest użyte jedyny, to słowo Yahid. Jeszcze raz w Biblii to słowo jest powtórzone. Jest powtórzone w Ewangelii Jana 3:16. A Bóg tak umiłował świat, że swego jedynego Yahid syna dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I niech ludzie filozofują i mówią, że Biblia nie jest prawdą, jest księgą zamieszania, jest księgą porządku, jest księgą duchowego natchnienia. Biblia jest przesłaniem od Boga. Każde miejsce w Biblii ma sens i ma znaczenie dla nas. Oto jedyny umiłowany syn Abrahama, Izak, Yahid, i jedyny umiłowany syn Boga Wszechmocnego, Jezus Chrystus, jedyny Yahid, został złożony i w nim darowane nam zostało wszystko. Wszystko zostało nam darowane w Jezusie. I nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni lub mogli otrzymać uzdrowienie. Nie ma innego imienia, nie ma innej drogi, nie ma innej siły, nie ma innej mocy, nie ma innego szczęścia, nie ma innej odpowiedzi, nie ma innego zaopatrzenia, jak zaopatrzenie, które mamy w Jezusie. Jak to, co stało się na Golgocie dla naszego życia. Kiedy Wielki Piątek wieczorem na chwilę oglądałem wiadomości naszej polskiej telewizji, miałem ogromny smutek w moim sercu. Nawet mówiłem o tym w zakładzie karnym w sobotę, że ten smutek ciągle jest w moim sercu. Przez 30 minut. O niczym innym nie słyszeliśmy w naszych wiadomościach ogólnopolskich, jak o pamiątce śmierci Jana Pawła II. Z całym szacunkiem dla tego człowieka, bo w tej sferze polityki świata robił wiele. Starał się być takim orędownikiem pokoju. Całe 30 minut mówiono o tym, że to 5 lat temu zmarł Jan Paweł II. wszystkie rozmowy redaktorów, dziennikarzy i ludzi spotkanych, wywiady skupiały się wokół tej śmierci, wokół tego wydarzenia. Zastanawiałem się, kiedy powiedzą, że Pan Jezus Chrystus umarł. Kiedy powiedzą, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty za nasze grzechy oddał życie Jezus i że z Golgoty spływa zaopatrzenie. Kiedy to powiedzą? Nikt nie wspomniał ani jednym słowem. Nikt nie przekazał tego przesłania. Nikt nie powiedział narodowi polskiemu, że na górze Golgoty jest zaopatrzenie. Tylko bezradność ludzka, wypowiedzi ludzi, straciłam wszelką nadzieję. Odeszło to, co było najcenniejsze dla mnie. Polska już nigdy nie będzie taka sama. Oto wszystko straciliśmy. Rozpacz, rozpacz, rozpacz. I ta rozpacz jest taka wielka, dlatego że kto na człowieku polega, ten został zwiedziony, ten został oszukany. Jedynie w Bogu jest nasza nadzieja. Jedynie Jezus Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. Jedynie Jezus Chrystus złożył w ofierze swoje życie dla mojego dobra. Żaden człowiek nie jest w stanie złożyć życia za drugiego człowieka. Musiał to uczynić sam Bóg, który zgładził grzechy świata. Dlatego śmierć Jezusa dla nas jest najważniejsza. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Z krzyża spływa błogosławieństwo. Jezus, gdy rozpostarł ramiona, wziął wszystkie nasze choroby, wziął wszystkie nasze grzechy, wziął wszystkie nasze słabości na siebie i powiedział: wykonało się, zapłaciłem cenę, stało się. Od teraz możemy przychodzić do zmartwychwstałego baranka, a w nim mamy wszystko. I to ostatni tekst z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, od 19 do 20, z Biblii Warszawskiej. Oto tak napisał apostoł Paweł: albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. W Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice znalazły tak. Całe wypełnienie jest w Jezusie Chrystusie. Do dziś mamy górę zaopatrzenia. Dlatego podnosimy nasze oczy ku górze, skąd wszelka pomoc nadchodzi. Nie chodzi o górę Moria, gdzieś tam na ziemi izraelskiej. Chodzi o ten duchowy obraz zwycięstwa na krzyżu Golgoty. Możemy przyjść pod krzyż Pana. Możemy tam zgiąć nasze kolana i może spłynąć na nas źródło życia, uzdrowienia, zbawienia, bo obietnice Boże, ile ich było. Czytajcie obietnice Boże w tej księdze. Ile by ich nie było, w Nim, w Jezusie, znalazły swoje tak. I nie ma tak albo nie. Jest tak. Wszystko mamy w Nim. Dlatego śpiewamy: wszystko mam w Jezusie, wszystko mam. Wszystkie obietnice, jeśli przychodzę do Pana. I moje 3 dni doświadczenia, moje 3 dni niepewności, 3 dni dramatu mojego życia mnie nie złamią, tak jak nie złamały Abrahama, tak jak nie złamały Bożego Syna. 3 dni od Jego śmierci poprzez ten okres doświadczenia, kiedy musiał, jak Biblia mówi, pójść także i zwiastować duchom, które były w więzieniu. 3 dni męki. Ale po 3 dniach jest zmartwychwstanie, jest zwycięstwo, jest triumf. I tak może być, tak powinno być, tak ma być w naszym życiu. Kiedy mamy nasze dni niepewności, kiedy przechodzimy przez nasze dni doświadczenia, tam na końcu jest triumf. Boże zaopatrzenie, Boże uzdrowienie, Boże ukojenie, Boże zwycięstwo, Boży pokój, amen? Boża radość, bo Bóg nie zawiedzie. W Nim jest nasza nadzieja. to jest Jego Słowo, kochani. To jest to, co On nam obiecał. To jest to, co mamy w Jezusie. Dlatego dziś tak długo i tak często mówimy o tym wzgórzu, o wzgórzu Golgoty, gdzie przelał krew Boży Syn dla naszego odkupienia. I będziemy słuchać tej pięknej pieśni za moment. Pomodlimy się i poproszę zespół. Kiedy będziemy słuchać tej pieśni, która niesie przesłanie, że to nie gwoździe przybiły Jezusa, to nie żołnierze rzymscy przybili Jezusa, to nie Żydzi ukrzyżowali Jezusa, ale to moje grzechy, to moje winy przybiły Jezusa do krzyża. Oczywiście ludzie wykonali ten czyn, ale tak naprawdę Pan Jezus miał władzę nad nimi i mógł do tego nie dopuścić. Ale umarł, został ukrzyżowany dlatego, że wziął na siebie winę nas wszystkich. Tak mówi księga Izajasza proroka. I to nasze grzechy, to nasze winy przybiły Jezusa do krzyża. I nie potępia nas Bóg za to, ale wręcz odwrotnie, daje nam przebaczenie. Obdarza łaską. Uwalnia. Mamy także w Nim uzdrowienie. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry.